Godzina 9:14, poranek wnet trwa nadal. To poranek wnet przedłużony, który będzie trwał jeszcze na pewno trochę i będziemy rozmawiać o tych ważnych sprawach, a my już z tych spraw lokalnych przenosimy się do spraw europejskich. Przy telefonie jest pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Panie pośle, jak pan patrzy na zachowanie Unii Europejskiej, na zachowanie przedstawicieli Unii Europejskiej w związku z koronawirusem?
No, Unia jest pół kroku, czy nawet krok za krajami członkowskimi. To wynika z tego, że ochrona zdrowia to nie jest unijna kompetencja. Ma w tej materii takie kompetencje miękkie. Znaczy, może starać się pomagać finansowo, co robi, ale to nie jest ta skala, o której się mówi, to jest troszkę na wyrost. Może strzec tego, żeby towary przepływały przez granice, w tym medyczne, dotyczące zapobiegania koronawirusowi. No tutaj się spisała, bo zbeształa Niemcy i Francję, które zamknęły eksport i się wycofały z tych kroków. Może również poluzować rygory deficytu, czyli pozwolić na większy luz finansowy państwom członkowskim w związku z tą
epidemią.
Na
większe zadłużenie po prostu, tak?
Tak. Może być mniej rygorystyczna w tej materii, wykorzystać takie klauzule wyjątkowe w tej materii. Może również być mniej rygorystyczna, jeśli chodzi o pomoc państwa, czyli wsparcie przez państwo wybranych, określonych przedsiębiorstw, które będzie konieczne, a normalnie ono by podpadało pod bardzo sztywne reguły. Może wreszcie poprzez swój bank centralny podejmować działania, jeśli chodzi o politykę monetarną. A zatem te dwa, w obszarze gospodarczym głównie, instrumenty. Jeśli chodzi o same stricte medyczne działania, czy związane z ochroną zdrowia, to może koordynować. Znaczy, jeżeli państwa chcą, to mogą uczestniczyć w różnego rodzaju uzgodnieniach, naradach, przekazywaniu informacji i tak dalej. Kolejne kroki są w przygotowaniu. Dzisiaj prawdopodobnie zapadnie nie tyle rozstrzygnięcie, bo to jest kompetencja krajów członkowskich, ale zostanie ustalone na telekonferencji, że kraje członkowskie idą w kierunku tym, którym Polska już poszła, to znaczy zamykają granice, czy częściowo zamykają zewnętrzne granice z krajami poza unijnymi. Ministrowie finansów chcą uruchomić bazukę, jak oni nazywają, czyli większe kwoty z całkiem innej kieszeni niż to przekierowanie już istniejących i rozdanych pieniędzy unijnych, o których tak głośno, a to są stare pieniądze, które i tak albo już są, albo byłyby w kieszeniach krajów członkowskich. Mianowicie chodzi o uruchomienie europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego, czyli instrumentu, który jest przeznaczony na to, żeby zaradzić w przypadku kryzysu finansowego, takiego jak kiedyś ten bankowy 2008, załamaniu się gospodarki, a tym razem mógłby być ewentualnie użyty, i to już są bardzo duże pieniądze, to jest 400 miliardów, ale na tej materii się nie dogadali. Także rozmowy, jeśli chodzi o użycie dużej armaty, takiej makrofinansowej, na razie nie ma zgody, ale potencjalnie coś może się wydarzyć. Czyli głównie gospodarka, głównie koordynacja, wprost zarządzanie kryzysem nie, i może i dobrze, ponieważ przy powolności i odległości, dystansach decyzyjnych, to nie jest dobry pomysł, żeby Unia tym kryzysem zarządzała. Państwa się tutaj lepiej spisują.
A tak, co się stało, że Polska otrzyma najwięcej pieniędzy na walkę z koronawirusem? Bo jak wiemy i czytamy, to Polska ma otrzymać ponad 7 miliardów euro, około 32 miliardów złotych.
Sama pani powiela ten fake news.
Tak, to jest fake news.
Polska nie otrzyma, tylko Polsce będzie wolno przekierować pieniądze, które już ma. Albo już są na kontach polskich, albo jej należą, już są rozdzielone. I będzie jej wolno, zamiast użyć na te cele, które przed kryzysem epidemicznym były planowane, na cele związane z tym kryzysem. Także nie otrzyma, tylko będzie pozwolenie, żeby pieniądze, które ma, które jej się należą. Dlaczego tak dużo? No bo Polska jest duża.
A pozwolenie
Polska jest duża
dla Włoch?
I ma niewykorzystane 7 miliardów. z czego od razu 1 miliard będzie do wykorzystania, a pozostałe później, ale to są w cudzysłowie nasze pieniądze, które tak czy owak były czy miały być w polskiej kasie.
Czyli to są pieniądze, których my nie wykorzystaliśmy kiedy?
Do końca perspektywy finansowej 2020, tej, która się kończy, tego 7-letniego budżetu, która jest do wydania do 2023, z 3-letnim N plus 3 jest taka zasada, opóźnieniem. I te pieniądze w formie zaliczki 1 miliarda 125 milionów, one już są przekazane na polskie konta, ale były już wcześniej. Tylko po prostu teraz zmiana reguł pozwoli je wykorzystać do stosowania.
Czyli panie pośle, rozumiem. Czyli Unia...
Stare pieniądze włożone do nowych kopert. No może tak. Albo stara polska koperta, której pozwoli się na jej użycie. A dlaczego tak dużo? Bo Polska jest dużym krajem i w ramach tych rozdziałów jej się więcej należy niż mniejszym krajom albo mniej ubogim.
Ale to jak to jest? Kraje. To Unia Europejska nie przekazuje dodatkowych pieniędzy na walkę z koronawirusem?
Nie, zero.
Dlaczego?
To nie są dodatkowe, bo Unia nie ma. Panie redaktor, Unia ma tyle, ile ma, ile się uchwali budżetu i ile pobierze w formie składek od krajów członkowskich i innych wpłat. I koniec. Ona nie ma maszyny do drukowania pieniędzy.
To informacja pewnie dosyć szokująca, bo wszyscy myśleli, że jednak jakieś pieniądze na takie...
No bo to przekierowanie jest celowo czy niecelowo? Celowo. No, w takiej formie przekazywane, żeby dobry wujek Bruksela dała. No nie dała, tylko proponuje, bo to tylko nie komisja, bo wszyscy mówią tak, jakby to już się stało. Nie. Decyzje budżetowe podejmuje łącznie parlament i rada. Komisja może tylko proponować. Proponuje, decyzja jest przed nami. Parlament jeszcze nie wiemy, w jaki sposób będzie musiał zagłosować, czy się zjedziemy, czy to będzie jakieś głosowanie zdalne. To samo rada unijna, czyli przedstawiciele ministrowie wszystkich krajów. I to będzie inne użycie już przydzielonych pieniędzy, co spowoduje oczywiście, że na co innego nie będą użyte. To jest dobry ruch, to trzeba pochwalić i to dobrze, żeby to się stało, bo teraz są inne potrzeby. Natomiast nie można mówić o tym, jakby to były z nieba spadały jakieś ekstra pieniądze. Nie, tak nie jest.
A jak pan patrzy na to zachowanie właśnie, które wcześniej pan skrytykował odnośnie Francji i Niemiec i Czech, które powiedziały, że one nie będą eksportować środków medycznych do innych krajów, nawet tych bardziej potrzebujących?
Po pierwsze, trzeba rozróżnić kraje poza Unią i wewnątrz Unii. Jeśli chodzi o eksport poza Unię, to są te kraje, wobec których mamy zobowiązanie solidarności, ale nie tak silne jak wobec krajów członkowskich unijnych, bardzo upraszczając, to Komisja zaproponowała, żeby kraje same to rozstrzygały, to znaczy, żeby eksportowały w systemie autoryzacji. Czyli każdy eksport poza Unię będzie wymagał zgody, w tym przypadku polskiego rządu, w przypadku Polski, czy każdego rządu kraju członkowskiego. Natomiast jeśli chodzi o eksport tego sprzętu medycznego wewnątrz Unii, nie wolno go hamować, nie wolno mu stawiać przeszkód. To zrobiły dwa kraje, Francja i Niemcy, zostały zbeształone przez Komisję Europejską i musiały się z tego wycofać. Także w tej chwili ten sprzęt medyczny może swobodnie w ramach Unii cyrkulować i tego pilnuje Komisja Europejska. Zresztą to jest jedna z jej ról w tej całej sytuacji.
A jak pan patrzy na informację związaną z ograniczeniem przyjazdów do Unii Europejskiej, to nie jest za późno wydane ograniczenie, to nie jest za późno wydany zakaz, czy sugestia?
A czy mówimy o przyjazdach wewnątrz Unii?
Nie, o przyjazdach do Unii Europejskiej, żeby ograniczyć. No,
za kontrolę granic zewnętrznych Unii odpowiadają kraje członkowskie. I tutaj różne kraje członkowskie w różnym rytmie je wprowadzały. Polska była tutaj jednym z szybszych i szybciej reagujących krajów. Natomiast w tej chwili jest zalecenie, podkreślam, zalecenie, żeby wyrównać front, znaczy wszystkie kraje ten ruch osobowy poza Unię, no z przyczyn epidemiologicznych ograniczyć, ale to są decyzje w krajów członkowskich. Kontrola granic nie jest kompetencją przekazaną Unii. Unia te sprawy może koordynować, pomagać, ale decyzja jest ostateczna krajów członkowskich.
Jak pan patrzy na struktury Unii Europejskiej, to liczy pan na solidarność w krajach Unii Europejskiej, w których panuje pandemia, czy to jednak zupełnie będzie szło w drugą stronę?
No, pierwsze od ruchu jest w drugą stronę. Znaczy, mieliśmy do czynienia z bardzo przykrymi sytuacjami. Włosi kupili z Chin sprzęt medyczny, on przypłynął do Rotterdamu, jechał tranzytem przez Niemcy i Niemcy go zarekwirowali. Już nie mówię o tym wcześniejszym zamknięciu granic dla eksportu francusko-niemieckim, gdzie dopiero komisja musiała zganić i potrząsnąć Berlinem i Paryżem, żeby się z tego wycofali. Także pierwsze odruchy są takie bardzo.
Ale co się z tym stało sprzętem z Rotterdamu?
No, do dzisiaj go szukają. Podobno. Do dzisiaj go szukają Włosi. Natomiast teraz już, jak powiem, nastąpiło otrzeźwienie i przywrócenie właściwych reakcji. Nas bardzo mało jest takiej autentycznej, z własnej woli płynącej solidarności. Nie bo muszę, tylko bo chcę, bo mogę, pomagam komuś, kto jest bardziej w potrzebie. Tutaj często się zawstydza Europejczyków tym samolotem z Chin, który wylądował w Rzymie. No i tak i nie. Po pierwsze, kiedyś, wcześniej jeszcze w fazie chińskiej tego kryzysu, Włosi wysłali Chińczykom, więc to jest w jakimś sensie rewanż. A po drugie, ten samolot to były zakupy, za które Włosi zapłacili, a nie żaden dar. No ale to takie niuanse unikają mediom i jest prosty przekaz. No, ta solidarność się wykluwa, jest powolna. Pierwszy odruch przy tak poważnym zagrożeniu własnej ludności jest taki, że najpierw się chroni swoich, a potem dopiero się myśli o innych. To ludzkie, niekoniecznie estetyczne i etyczne. Ja sądzę, że ten kryzys nas nauczy, nas szerzej, Unię, jakie tutaj są zachowania potrzebne i może to zostanie jakoś zapisane co do reguł, które powinny panować.
A jeszcze, panie pośle, ta informacja odnośnie migrantów. Migranci, którzy z Grecji zdecydują się wrócić do domów, mają otrzymać po 2000 euro. Tak miała powiedzieć szwedzka komisarz do spraw migracji i spraw wewnętrznych. Pan uważa, że to jest dobre rozwiązanie, że w tę stronę to powinno iść, żeby pieniędzmi tych ludzi zachęcać albo zniechęcać?
No to wygląda na przekupstwo, no ale każdy w takiej sytuacji, jaka jest, cierpienia ludzkiego i tak dalej, no każdy środek jest dobry. To jest zresztą propozycja grecka, a nie szwedzka. Tutaj się, jak powiem, komisja się próbuje podpisywać pod inicjatywami krajów członkowskich z pewnym odroczeniem w czasie. Pytanie nie czy dobra, tylko czy skuteczna. Ja sądzę, że niekoniecznie, dlatego, bo ci imigranci, żeby dostać się na granicę turecką, średnio, jak podają źródła, musieli opłacić tym przemytnikom po 10 tysięcy dolarów od głowy. No więc oni są zadłużeni i nie sądzę, żeby chcieli wracać. No ale gdyby tak, to wprawdzie to mało estetyczne, ale no jest to jakiś sposób, żeby rozładować sytuację.
Jak pan widzi rozwiązanie tego kryzysu w Unii Europejskiej, to ile jeszcze może potrwać miesięcy?
Jeżeli mówimy o kryzysie epidemicznym, no to w tej chwili nie ma nikogo, kto by się odważył tutaj prognozować. Na pewno nie są to tygodnie. Ja mówię w tej chwili o takich ocenach znawców trajektorii dotychczasowych epidemii. Główny doradca do spraw epidemii rządu chińskiego mówił kilka dni temu, że gdyby zastosować wszystkie środki w sposób należyty, to w Europie, która stała się coraz większym ogniskiem niż Chiny, mogłoby to zmierzać do gaśnięcia w czerwcu. No ale to są wszystko supozycje. Te trajektorie się bardzo różnie przedstawiają w różnych krajach, środki bardzo różne podjęte. Dopiero teraz obudzili się, czy zreflektowali Brytyjczycy. Także tak naprawdę tego nie wiemy. W każdym razie to wygląda na to, że w sensie epidemicznym to będzie zjawisko jeszcze z nami nieszczęście dłużej. A w sensie konsekwencji gospodarczych to jest właśnie ta domena gdzie Unia może więcej, no to będzie recesja, czy omalże recesja w skali całej Unii, dlatego uruchamiane te różne środki z arsenału fiskalnego i monetarnego.
To będzie oczywiście sprawa, o której będziemy mówić. Pan Jacek Saryusz-Wolski, Parlament Europejski, europoseł w tymże parlamencie, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 9:29, niemalże 9:30 wybiła. Za kilka chwil już więcej o tej gospodarce będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o rozwiązaniach dla polskich firm, porozmawiamy o całym systemie finansowym, a zanim te finansowe, ekonomiczne, poważne rozmowy, to posłuchajmy spokojnej muzyki, trochę się wyciszmy. King Crimson, Epitaph, to jest utwór z lat 60., dokładnie chyba z 69 roku. Brytyjska kapela od lat z nami. A przy telefonie, no bo teraz rozmowy telefoniczne w związku z koronawirusem, jest pan Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach, dziennikarz ekonomiczny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo dużo dzieje się, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o ekonomię. Teraz najnowsze informacje z Rady Polityki Pieniężnej: mają być obniżone stopy procentowe. Jak pan się odnosi do tej informacji?
To jest takie standardowe poczynanie banków centralnych w sytuacjach kryzysowych. Ono ma stosunkowo coraz mniejsze znaczenie dla gospodarki, bo w ostatnich latach przełożenie decyzji banków centralnych na sytuację gospodarczą jest coraz mniejsze. Natomiast oczywiście patrząc od strony stricte praktycznej, tak, no bo słuchacze pewnie chcieliby się dowiedzieć, jak taka obniżka stóp procentowych może wpłynąć na ich życie, no to jest ukłon w kierunku tych, którzy mają kredyty, bo po prostu będą płacić nieco niższe raty. Natomiast no, z drugiej strony po stronie poszkodowanych są ci, którzy mają oszczędności, no bo oczywiście ich oprocentowanie, ich depozytów będzie jeszcze niższe, chociaż trudno sobie wyobrazić jeszcze niższe niż teraz. Jak każda decyzja banku centralnego, ta również będzie miała i dobre, i złe strony. Natomiast nie przeceniam jej znaczenia dla walki z tym koronawirusowym kryzysem. To jest jedno z działań towarzyszących, natomiast największą robotę jednak do wykonania ma tutaj rząd.
No to jest jedna informacja, jeżeli chodzi o banki centralne, a kolejna informacja to już ta z dalszych regionów świata. W niedzielę amerykański bank centralny, czyli Fed, obniżył stopy procentowe, by wesprzeć gospodarkę. Zapowiada Fed akcję skoordynowaną z największymi 5 bankami: Europejskim Bankiem Centralnym, Bank of England oraz banki centralne Japonii, Kanady i Szwajcarii. A jak pan ocenia to, co zrobił Fed, który na początku marca obniżył stopy procentowe w tych funduszy federalnych do od zera do 0,25%?
No to jest działanie, powiedziałbym, paniczne, to znaczy, tak jak zwykle banki centralne starają się obniżać stopy procentowe stopniowo, taką standardową porcją to jest ćwierć punktu procentowego. No tak, a Amerykanie nagle zdecydowali się na cięcie o niecały punkt procentowy i to jest
szok, sytuacja, tak?
która zaszokowała rynek. Po prostu ludzie, inwestorzy się nie spodziewali aż takiego postępowania amerykańskiego banku centralnego i efekt był odwrotny od zamierzonego. To znaczy ceny akcji wczoraj zanotowały największy spadek, czy jeden z największych spadków w historii. No to jakby o ile u nas to, co się dzieje na giełdzie, ma wpływ na nasze życie, powiedzmy, umiarkowany, bo stosunkowo nieduża liczba Polaków inwestuje pieniądze na giełdzie, no to ma w Ameryce na giełdzie w akcjach właśnie pieniądze na każdy emeryt. Tam wszystkie programy emerytalne są oparte na akcjach, więc no tu obawiam się, że to postępowanie banku centralnego niestety wywołało efekt odwrotno zamierzonego.
Ale skąd, jak pan podejrzewa oczywiście, skąd takie działanie banku centralnego, tak nazywanego oczywiście, bo wiemy, że to jest bank, który jest w rękach prywatnych, ten, mówię o rezerwie federalnej, skąd takie nagłe działania?
No, Amerykanie muszą coś zrobić, żeby uchronić się przed kryzysem koronawirusowym. Inwestorzy od jakiegoś czasu, od kilku tygodni bardzo gwałtownie wyprzedają akcje na amerykańskiej giełdzie. Tam jest kampania wyborcza, prezydent Trump walczy o reelekcję i jeśli kilkaset milionów Amerykanów widzi, że szybko traci pieniądze na swoich rachunkach emerytalnych, no to nie pomaga to prezydentowi Trumpowi. Stąd jakby wszelkie armaty, które można w tym momencie użyć, są używane.
Nic więcej nie pozostaje chyba, jeżeli chodzi o te armaty. Mówię o Fedzie.
No tak, to są ostatnie już instrumenty, których, znaczy no oczywiście powiedzmy nie jedyne, bo bank centralny może też używać takich instrumentów jak na przykład skupowanie obligacji od banków, jak w różne formy drukowania pieniędzy. Powiedzmy, że to też wchodzi w grę i to też oczywiście amerykański bank centralny robi. No ale tym najbardziej spektakularnym działaniem jest obniżanie stóp procentowych.
To oczywiście sytuacja taka podobna do tej z 2008 roku. A jak pan ocenia Europejski Bank Centralny i jego zaangażowanie w walkę z koronawirusem? Co tutaj powinno się wydarzyć? Czy to są dobre działania, czy nie?
No my tu w Europie mamy dużo mniejsze pole działania. To znaczy u nas stopy procentowe już są ujemne de facto, czy zerowe. W związku z tym Europejski Bank Centralny może zrobić dużo mniej niż próbuje zrobić dzisiaj amerykański bank centralny, dość nieumiejętnie, bo zbyt nerwowo. Natomiast no, tak naprawdę jedyne, co mogą zrobić banki centralne, niezależnie od rządów lub też w koordynacji z rządami, to po prostu pompować na rynek pieniądze w takim sensie, żeby banki miały jak największe zdolności udzielania kredytów firmom, ludziom.
I do tego chyba to wszystko się sprowadza. I teraz wróćmy na nasz lokalny rynek, na to, co się dzieje w polskiej gospodarce, w polskiej przedsiębiorczości. Pan napisał artykuł o tym, jak ratować przedsiębiorców przed bankructwem. No właśnie, jakie pan widzi rozwiązania dzisiaj najważniejsze dla polskiego przedsiębiorcy?
Z punktu widzenia firm dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ktoś im zagwarantował, że będą w stanie w miarę suchą stopą przejść przez te kilka tygodni tej kwarantanny koronawirusowej. Nie wiem, jak ona potrwa, czy się skończy w przyszłym tygodniu, czy potrwa dłużej. Ludzie mają, znaczy przedsiębiorcy mają do zapłacenia rachunki i podatki, mają skład ZUS, muszą opłacić pracowników, muszą zapłacić za wynajem z swoich lokali i tu przydałyby się działania, no po pierwsze opóźniające zapłaty różnych zobowiązań publiczno-prawnych typu składki ZUS, co pewnie za chwilę się stanie, ale z drugiej strony ja bym chciał widzieć jakiś rodzaj takiego kredytowania, które pozwoli zagwarantować firmom możliwość opłacania stałych rachunków przez kilka miesięcy. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jest taki rodzaj kredytu, nazywa się kredyt studencki. Student przez kilka lat bierze tam po kilkaset złotych miesięcznie i sobie za te pieniądze płaca na przykład akademik. Potem przez kilka lat ma karencję w spłacie tych pieniędzy i po kilku latach, jak już się ustawi, zdobędzie pracę, to te pieniądze spłacone są bardzo nisko oprocentowane. I wydaje mi się, że jakiś rodzaj podobnego rozwiązania powinien zostać zastosowany w Polsce. To znaczy firmy, które dziś mają kłopoty z płynnością, z zapłaceniem swoich rachunków, powinny mieć możliwość wzięcia na kilka miesięcy takich kredytów, których wysokość byłaby uzależniona od ich standardowych obrotów. Potem powinny mieć jakiś okres, przez który nie muszą tego spłacać, tak żeby jak już się ten kryzys skończy, mogły stanąć na nogi. I potem ratach, być może dłuższych nawet niż ten okres, w którym brały te pieniądze, mogłyby je zwracać, tak? A jeśli by biznes szedł dobrze, jeśli by te firmy były w stanie zwiększyć swoje zatrudnienie, to być może część tego kredytu mogłaby być umarzana. Tak to widzę i tego typu rozwiązanie wydaje mi się, że mogłoby się znajdować w tym pakiecie, który rząd przygotowuje. To jest oczywiście mój prywatny pomysł, nie wiem, czy to w jakiś sposób zostanie zastosowane, ale z mojego punktu widzenia to byłoby dobre rozwiązanie.
To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Na pewno rządzący pracują nad tym. Związek Banków Polskich także swoje rozwiązania przedstawił, które mamy, ale teraz trochę szerzej, trochę bardziej globalnie chciałabym, żeby pan ze mną porozmawiał na ten problem, a przede wszystkim odniósł się do pewnych słów, które wczoraj na naszej antenie padły. To jest bloger, który się nazywa Independent Trader, który tak między innymi mówił o tym, do czego może doprowadzić ten kryzys. Razem posłuchajmy ze słuchaczami.
W 1971 roku przeszliśmy do systemu, w którym każdy bank centralny czy poszczególny rząd może zwiększyć podaż waluty w mniej bądź bardziej kontrolowany sposób. I ten system dzisiaj się chyli ku upadkowi i bankierzy o tym wiedzą. Dlatego między innymi od 2008 roku banki centralne nieustannie zwiększają zakupy złota, dlatego że zdają sobie sprawę, że w pewnym momencie ten obecny system w jakiś sposób upadnie, będziemy musieli przejść do czegoś innego.
No właśnie. I tu pytanie, że ten system może upaść i będziemy musieli przejść do czegoś innego. Pan jako dziennikarz ekonomiczny, jako osoba, która się przygląda, też ma podobne zdanie, że to jest jakiś przełom, że to jest czas, który może nas doprowadzić do poważnych zmian?
No to jest trudne pytanie, bo nie masz szklanej kuli, natomiast sytuacja jest taka, że oczywiście banki centralne drukują pieniądze. Drukują ich coraz więcej. W związku z tym wartość tych pieniędzy jest coraz mniejsza, w związku z tym mamy inflację, także w Polsce. I oczywiście ludzie, którzy lokują swój kapitał, zastanawiają się, co z tym zrobić. I część kupuje złoto, część kupuje nieruchomości. Wszystko, co jest, powiedzmy sobie, niepodatne na inflację, to inflacja jest efektem tego, że banki centralne produkują coraz więcej pieniędzy. Pytanie brzmi, czy w miejscu tych pieniędzy, które dzisiaj znamy, czyli euro, dolary, franki szwajcarskie, pojawią się jakieś inne równie wiarygodne, bo dzisiaj to, co powstrzymuje ten proces, o którym Independent Trader Państwa mówił, czyli proces rozwalenia się systemu finansowego globalnego, jest to, że w zasadzie nie ma nic na zamianę. Mówi się o tym, że Chińczycy będą chcieli zrobić ze swojego juana taką walutę rozliczeniową i zniszczyć dolara i euro. Natomiast widać, że ten koronawirus też chińską gospodarkę bardzo mocno uderzy, więc oczywiście to wszystko tak wygląda, jakby się chyliło ku upadkowi. Natomiast dopóki nie ma żadnej alternatywy, jest dość trudno powiedzieć, kiedy ewentualnie do tego upadku miałoby dojść. Mówiło się o tym, że kryptowaluty będą takim zjawiskiem, które doprowadzi system finansowy do upadku, bo kryptowaluty nie są kontrolowane przez banki centralne, nie można ich wydrukować, ile się chce. No ale jakby widać, że jak mamy teraz ten kryzys koronawirusowy, to i w kryptowalutach, i Bitcoin spadł w ciągu kilkunastu dni o 30%, czyli taka najważniejsza kryptowaluta. Więc to też wydaje się, że nie jest rozwiązanie.
A jeszcze na koniec też pojawiają się takie głosy, bo już musimy za sekundę kończyć, o tym, że cały ten kryzys i cała ta sytuacja ma doprowadzić do tego, że po prostu gotówka będzie wykluczona z obrotu, że dojdzie do tego, że będziemy tylko płacić elektronicznie i kartami. Pan się skłania do takiej tezy, czy to jest zbyt daleko idące?
Myślę, że zbyt daleko idące. W Polsce 80-90% transakcji wszystkich to są transakcje gotówkowe wciąż. Mimo, że jesteśmy jednym z najbardziej rozwiniętych elektronicznie, jeśli chodzi o płatności krajów, więc oczywiście rządy bardziej lubią pieniądz bezgotówkowy niż gotówkowy, natomiast ludzie tak szybko z gotówki nie zrezygnują.
Nie zrezygnują, powiedział pan Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny, który śledzi tą sytuację związaną z ekonomią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki. Dzięki serdeczne.
Dziękuję. 9:48. My za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w przestrzeni globalnej i na rynki finansowe, ale już z innej perspektywy. A my teraz króciutko 2+1 i zwracamy za chwilę do komentowania tego, co się dzieje.